Unijny system handlu emisjami ETS jest wampirem. Od takim wampirem, jakim był hrabia Dracula w kultowej powieści wiktoriańskiej grozy autorstwa Brama Stokera. Różnica jest tylko taka, że tamten Dracula, tamten XIX-wieczny Dracula wysysał krew z szyi żywych istot ludzkich. A ten XXI-wieczny zielony Dracula żywi się sokami życiowymi gospodarek Unii Europejskiej. I jednego i drugiego wampira trzeba jednak wykończyć dokładnie w ten sam sposób. Trzeba mu wbić po prostu, proszę Państwa, w serce osinowy kołek. Inaczej nie zaznamy spokoju nigdy. O tym będę dziś mówił w programie Woś Wnet, tutaj na antenie Radia Wnet, a także tam po drugiej stronie internetu na naszym kanale YouTube. No więc tak, wampir tu, wampir tam, wampir XIX-wieczny, wampir XXI-wieczny, wampir zupełnie tradycyjny i wampir zielony. Tylko że tu się podobieństwa kończą, a zaczynają pewne różnice. Tamten wampir od Brama Stokera był, jak Państwo pamiętają, anglofilem. Pojechał do Anglii i tam dopadła go grupa pogromców wampirów z profesorem Van Helsingiem oraz pewnym angielskim gentlemanem, któremu ów Dracula prześladował narzeczoną. Z dopadnięciem i pokonaniem współczesnego zielonego Drakuli może być jednak dużo trudniej. A to dlatego, że ów zielony Dracula, czyli unijny system handlu emisjami ETS, system wymyślony po to, żeby zmusić europejską gospodarkę do dekarbonizacji, został stworzony w sposób bardzo perfidny. Ma ów system ETS, przynajmniej cztery bardzo mocne zabezpieczenia, które sprawiają, że dopaść go i pokonać będzie bardzo trudno. Pierwszym zabezpieczeniem jest to, że system ETS jest systemem, którego charakter można by określić jako pełzający. Gdy ETS wchodził w życie 20 lat temu, w latach 2005-2008, zyskiwał on zrobił swoje pierwsze kroki, no to niewielu godzących się na niego wtedy polityków w ogóle wiedziało, o co chodzi. Oni byli przekonani, że decydują się w imieniu tam następnych pokoleń i generacji na zabieg raczej kosmetyczny. I to nawet może przyjemny, no bo któż nie chciałby być taki bardzo eko, zwłaszcza że koszty i cena za wprowadzenie w życie polityk dekarbonizacyjnych wtedy wydawała się zupełnie abstrakcyjna i odsunięta w czasie. No ale właśnie ów ETS skonstruowany był w ten sposób, że zaczynał działać stopniowo. Początkowo konieczność kupowania uprawnień do emisji po to, żeby funkcjonować, obejmowała tylko niewielką część podmiotów gospodarczych i to tych bardzo specyficznych, bo działających w takich branżach gospodarki, które są takie bardzo, bardzo tradycyjne i niespecjalnie lubiane przez szerszą opinię publiczną. To było na przykład górnictwo albo hutnictwo, czyli branże, w których pracownicy bardzo łatwo na zatrudnionych tam pracowników, którzy tracą pracę, którym burzy się życie i dobrobyt, bardzo jest łatwo przedstawiać ich opinii publicznej jako no, takie grupy schyłkowe, takie, z którymi trzeba wreszcie zrobić porządek, trzeba wreszcie odebrać im przywileje i sprowadzić na ziemię. Dobrze znamy tę historię, te śpiewki z polskiego podwórka. Dobrze pamiętamy, jak w Polsce przedstawiano na przykład buntujących się górników czy hutników. No i było to w dużej mierze obrzydliwe. Był to sposób taki właśnie polegający na rozgrywaniu społeczeństwa, wskazywaniu pewnych grup społecznych jako strasznych, obrzydliwych i takich, z którymi solidaryzować się nie należy. Efekt był taki, że system ETS kroczył, obejmował coraz to nowe gałęzie przemysłu, a nasz wampir mógł się upijać, proszę Państwa, krwią na pełnym legalu. Mniej więcej w połowie ubiegłej dekady, czyli dopiero po jakiejś dekadzie funkcjonowania, system ETS zaczął realnie gryźć zwykłych obywateli, na przykład wpływając na wzrost cen prądu dla innych gałęzi biznesu oraz dla mieszkańców Europy. Wtedy pojawiły się pierwsze oznaki niezadowolenia, ale tutaj niespodzianka. Bo ilekroć ktoś mówił, że system ETS sprawia, że energia w Europie staje się droższa, no to nie było winnego. I to jest właśnie ten drugi mechanizm sprawiający, że naszego zielonego Drakule tak trudno jest dopaść. Nie ma winnych. Ten system jest tak napisany, że o cenie emisji, cenie uprawnień do emisji, które trzeba wykupić, żeby móc funkcjonować w ramach tego systemu, w ramach unijnej gospodarki, winnego nie ma. Ceny te, powiadają, ustala mityczny rynek. I wszyscy rozkładają ręce i mówią, no cóż, tak chciał święty rynek. Do tego przechodzimy do trzeciego mechanizmu zabezpieczającego naszego niesławnego zielonego Drakule przed zniszczeniem. Dochodzi fakt, że system skonstruowano w ten sposób, że zyski ze sprzedaży uprawnień miały trafiać do budżetów państw narodowych. I znowu Unia Europejska, Komisja Europejska, która najbardziej parła w kierunku tego, żeby polityki klimatyczne pchać do przodu, ustawiała się tutaj w roli takiego rzekomo bezstronnego obserwatora. Ta pułapka obliczona była oczywiście na to, żeby demokratyczni politycy w krajach członkowskich nie mieli specjalnego interesu w tym, żeby w ETS uderzać. No bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby zrezygnować z strumienia pieniędzy płynących do budżetu państwa i stabilizujących finanse publiczne? Tylko że taki polityk krajowy, na przykład w Polsce, w Niemczech, we Francji, gdziekolwiek, dostawał taką bardzo niebezpieczną i niewdzięczną rolę. No, jego rolą było to, żeby pilnować i tłumaczyć, że właśnie ów Drakula to jest w sumie bardzo sympatyczny, a z bliznami na szyi to też da się żyć. Państwa członkowskie i rządy narodowe miały brać na siebie niezadowolenie społeczne wynikające z rosnących cen energii, kontentując się, że dzięki temu uzyskują dodatkowe źródło wpływów budżetowych. No i zostaje jeszcze czwarty mechanizm, który sprawia, że owego niesławnego hrabiego z Transylwanii w wersji współczesnej zielonej trudno jest dopaść i załatwić. To jest ten terror ideologiczny związany z ideologią klimatystyczną. Ten fabrykowany konsens, bombardujący nas przekonaniem, że wszyscy naukowcy są zgodni, że... No i ów klimatyczny alarmizm oparty na podkręcaniu danych meteorologicznych, które teraz wiele z tych przekrętów powoli zaczyna wychodzić na jaw. Wszystko to znamy aż za dobrze. Ostatnio zaczynamy się znajdować w takim bardzo specyficznym miejscu całej tej rozmowy. No, przez długie lata nie było w ogóle kontaktu. Nie można było mówić nawet, że Drakula jest niebezpieczny. Należało w najlepszym razie ignorować jego istnienie, a w najgorszym trzeba było po prostu go chwalić, mówiąc, że to dobrze, że on jest wśród nas i kąsa, bo to w sumie bardzo przyjemne i na dobre nam wszystkim wyjdzie. Ostatnio zaczyna się to zmieniać. Wielu przywódców europejskich, wielu komentatorów, no wielu przedstawicieli też europejskiego przemysłu i europejskich wielkich pieniędzy zaczyna odkrywać, że z tym Drakulą są większe problemy niż im się początkowo wydawało. No i zaczyna wychodzić na jaw to, co od dłuższego czasu było dla takich bardziej rozgarniętych obserwatorów dość jasne, a mianowicie, że z powodu tego, że Unia Europejska poddała się reżimowi ETS-u, reżimowi dekarbonizacji, europejskie gospodarki jako całość tracą pole w wszelkich międzynarodowych gospodarczych zestawieniach i kolejnościach dziobania. Oto na przykład w ciągu tych dwóch minionych dekad udział Unii Europejskiej w wartości dodanej w przetwórstwie przemysłowym zmienił się, stopniał z 25%, proszę Państwa, procent do 17%. W tym samym czasie udział Chin w tym samym przetwórstwie przemysłowym wzrósł z 9% do 28%. No i oczywiście Unia Europejska może się pochwalić, powiedzieć, że oto w ciągu tych dwóch dekad zmniejszyła emisję z 3,7 miliarda ton do 2,5 miliarda ton, no ale cóż z tego, skoro w tym samym czasie Chiny zwiększyły emisję z 5,9 miliarda ton do 12 miliardów ton. Straciliśmy pole wobec Chińczyków, na klimatu jako żywo nie uratowaliśmy. Mamy więc taki specyficzny moment, kiedy w Europie zaczyna się mówić o potrzebie zmian. To już nie tylko osamotnieni politycy, głównie na tym pierwszym etapie politycy polscy, bo powiedzmy to sobie szczerze, że polski rząd, a zwłaszcza premier Mateusz Morawiecki byli tymi, którzy mniej więcej no, od 2019 roku Morawiecki prawie na każdym szczycie Unii Europejskiej młotkował pozostałych przywódców Unii Europejskiej postulatem zawieszenia ETS-u jako czegoś bardzo złego i niekorzystnego dla unijnych gospodarek, był wtedy totalnie ignorowany, no a nawet można powiedzieć otwarcie zwalczany. Dziś się to zmienia. Dziś mamy taką sytuację, w której przynajmniej 11 krajów Unii Europejskiej z Niemcami, Francuzami czy Włochami włącznie zgłasza chęć głębokiej rewizji programu ETS. No tylko, że tu dochodzimy do chyba największej pułapki, największej potencjalnej pułapki całej tej historii. Bo wiecie Państwo, czego ja się boję? Nie tylko ja. Ja się boję takiej sytuacji, w której, że tak powiem, będziemy oszukani. To znaczy, że Unia Europejska wychodząc z tego punktu, ja teraz rysuję i to za chwilę pokażę, a dla tych, którzy nie widzą, powiem, co rysuję. Rysuję kropeczkę, która jest naszym punktem wyjścia i rysuję punkt dojścia. Punkt wyjścia to jest ETS w obecnym kształcie. Punkt dojścia to jest ETS, proszę Państwa, przekreślony. Jak każde dwa punkty we wszechświecie, można je połączyć linią prostą. I tak chciałbym, żeby to nastąpiło i na to liczę, że to się stanie. Ale coś mi się wydaje, że jak znam Unię Europejską, to Komisja Europejska sprawi, że ta droga, proszę Państwa, z punktu obecnego do punktu dojścia, z punktu, gdzie jest ETS, do punktu, gdzie ETS-u nie ma, to będzie, proszę Państwa, wiodła takim oto szlakiem. Rysuję teraz, krążę wokół, rysuję zawijasy po całej kartce, wiodę w prawo, wiodę w lewo, wiodę w górę, wiodę w dół. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Na razie to widzą tylko widzowie YouTube'a. Nasi słuchacze muszą mi uwierzyć. I boję się, proszę Państwa, że i tak koniec końców nie dotrzemy do tego punktu, w którym jest ten ETS przekreślony, tylko dotrzemy do jakiegoś takiego punktu, gdzie narysowany jest, proszę Państwa, no ja wiem, czy mogę to powiedzieć, taki środkowy palec wysunięty w kierunku tych wszystkich, którzy ETS-u by nie chcieli. Tego się bardzo obawiam, a co więcej, moje obawy znajdują odbicie w tym, co słyszę na temat proponowanych zmian, o których się mówi na forum europejskim. Z tego, co słychać i z tego, co mówi nam Komisja Europejska, to wynotowałem sobie takie cztery pomysły na reformę ETS-u, która ma się teraz rozpocząć na zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej w 19 marca w Brukseli, a zakończyć się ma w lipcu jakąś formalną decyzją. No bo cóż słyszymy? Słyszymy, że Komisja Europejska mówi, że problemem wcale nie jest istnienie ETS-u, tylko problemem jest to, że środki uzyskane z systemu ETS, czyli te środki, które udaje się dzięki systemowi ETS wyciągnąć z kieszeni obywateli i od firm, i te środki, które sprawiają, że produkcja w Europie staje się coraz mniej opłacalna, że te środki mają być właśnie kierowane na zieloną transformację, że problemem jest to, że one tam nie dochodzą, że państwa członkowskie biorą te środki i za te pieniądze robią tam inne rzeczy, a przecież nie tak miało być, powiada Komisja Europejska. No więc czytamy, że celem jest skierowanie większej ilości dochodów z ETS z powrotem do przemysłu. I to będzie celem nadchodzącej reformy systemu handlu emisjami, powiada Ursula von der Leyen całkiem niedawno. Drugim takim pomysłem przedstawionym przez szefową Komisji Europejskiej jest to, żeby w zamówieniach publicznych pojawiło się nowe kryterium, takie, które będzie promować niskoemisyjność, a co za tym idzie, europejskich dostawców. No, czy o to nam chodzi? Czy to jest ten sposób na zabicie zielonego drakuli? Bardzo szczerze wątpię. Idźmy jednak dalej. Słychać też o to, że prawdopodobnie Komisja Europejska dopuści jakąś zmianę harmonogramu wycofywania się z darmowych uprawnień dla przemysłu. No, chodzi pokrótce o to, że zgodnie z tą kroczącą logiką rozwoju systemu ETS, kolejne branże tracą darmowe prawa do emisji CO2. W związku z tym kolejne branże muszą tam w perspektywie nadchodzących lat właśnie wykupywać uprawnienia do emisji, a co za tym idzie, pogarszać swoją pozycję rynkową. Słychać, przebąkują o tym europejscy decydenci, żeby może trochę przedłużyć ten okres z darmowymi uprawnieniami dla przemysłu stalowego, cementowego czy chemicznego, głównie tych przemysłów, które są związane z przemysłem obronnym. No, rychło w czas. Bardzo, bardzo by było miło, no ale to jako żywo nie rozwiązuje nam całego problemu. Czwartym pomysłem, o którym słyszymy, jest tak zwany korytarz cenowy. Korytarz cenowy ma polegać na tym, żeby to uprawnienie do emisji, żeby jego cena nie podlegała tak olbrzymim wahaniom, a zwłaszcza wzrostom, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. No bo przypomnijmy sobie, że bywał czas, kiedy ceny za emisję tony CO2 dochodziły do 100 euro i stało się to w ciągu zaledwie kilku lat od momentu, kiedy te same ceny emisji sięgały euro, jakieś mniej więcej 10 euro. Oczywiście dla wszystkich, którzy muszą takie koszty ponosić, dla wszystkich producentów, no jest to olbrzymi koszt, ale też olbrzymia niewiadoma przy planowaniu skali produkcji i dochodowości tej produkcji. No, nikt nie jest w stanie dobrze zaplanować swojego biznesu, jak nie wie, czy będzie musiał płacić ten parapodatek w wysokości 10 euro za tonę, czy 100 euro za tonę. Aby temu zapobiec, Komisja Europejska zapowiada wprowadzenie właśnie jakiegoś korytarza cenowego i próbę stabilizacji ceny uprawnienia na poziomie mniej więcej 30 euro. Można powiedzieć, że to i tak całkiem sporo. Istnieje wiele wyliczeń, z których wynika, że dużo lepiej by było, gdyby iść w kierunku na przykład ceny 10 euro, czyli tej takiej stawki, którą mieliśmy przez pierwsze lata funkcjonowania systemu, czyli te czasy, kiedy jeszcze tak mocno system ETS nie gryzł Europy. To wszystko jednak, proszę Państwa, właśnie idzie w takim kierunku kosmetycznych zmian. Właśnie tak, od takich, żeby tego drakule odpowiednio tam podmalować, ufryzować, pobielić mu lico i zacząć nas nie mniej, nie więcej przekonywać, że tak naprawdę to on zawsze był wegetarianinem i jest bardzo, bardzo sympatycznym kompanem do zjedzenia jakiejś potrawki z tofu albo innej fasolki. Czy to się uda? Wątpię, dlatego wypatruję w europejskiej przestrzeni pomysłów, które idą dalej, które chwytają byka za rogi i pozostając przy naszym drakulowym porównaniu, które właśnie szukają owego osinowego kołka, który będzie można potworowi wbić w serce tak, żeby przestał nas wreszcie prześladować. W związku z tym z dużym zaciekawieniem odnotowałem wysłany dziś przez prezydenta Karola Nawrockiego list do premiera Donalda Tuska. Premier Donald Tusk wybiera się na ów szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, a prezydent postanowił z tej okazji napisać do niego list. Ów list z datą 16 marca został dziś przedstawiony w Pałacu Prezydenckim przez najbliższych prezydentowi współpracowników. W owym liście prezydent, tak jak to już powoli staje się pewną tradycją, prezydent nie tylko mówi obozowi rządzącemu w Polsce nie, nie tylko mówi im weto, nie zgadzam się, ale proponuje bardzo konkretne, alternatywne rozwiązania. W tym wypadku prezydent proponuje cztery mechanizmy, a właściwie pięć mechanizmów, które miałyby doprowadzić do głębokiej reformy systemu ETS. Z tych rozwiązań, z tych propozycji najbardziej podoba mi się propozycja numer jeden. Jest to propozycja wprowadzenia możliwości uiszczania opłaty zastępczej zamiast umarzania uprawnień do emisji. Jest to bardzo, bardzo ciekawa koncepcja, która polega trochę na tym, żeby państwa, żeby podmioty gospodarcze, które muszą w dzisiejszym świecie kupować drożejące czy za drogie uprawnienia do emisji, co więcej, uprawnienia do emisji, których ceny nie są w stanie uprzednio oszacować i przez to ich plany produkcyjne, plany biznesowe bywają bardzo niepewne, żeby ten mechanizm zastąpić możliwością rozliczania emisji poprzez uiszczanie opłaty zastępczej bezpośrednio do budżetu państwa członkowskiego, w którym funkcjonuje dana instalacja, zamiast obowiązku nabywania i umarzania uprawnień na rynku. No krótko mówiąc, jest to bardzo ciekawa propozycja idąca w kierunku w ogóle wyeliminowania tego pośrednika w postaci certyfikatu emisyjnego ETS. No gdyby to coś takiego przeszło i gdyby wokół tego zbudować system dekarbonizacji Europy, no to nie mniej, nie więcej, tylko skończylibyśmy z taką sytuacją, w której to państwa członkowskie mogą corocznie określać właśnie cenę, jaką uważają, że ich podmioty gospodarcze powinny odprowadzić na poczet transformacji energetycznej. Jeżeli takie państwa demokratycznie wybrane władze w tych państwach uznają, że jest ważne dla wyborców i wyborczyń w tych krajach, żeby gospodarkę dalej dekarbonizować, to proszę bardzo, mogą nakazać swoim podmiotom gospodarczym płacenie bezpośrednio do budżetu państwa takiej daniny już ściśle i po prostu podatkowej. Unikamy w ten sposób właśnie tego schematu chwytania się lewą ręką za prawe ucho, to znaczy sytuacji, w której handel emisjami jest właściwie nie wiadomo jak wyceniany przez jakiś mityczny rynek, a zyski z tego tytułu trafiają do budżetu państwa, ale państwo to nie ma żadnego wpływu na to, czy ono może ulżyć działającym na jego terenie podmiotom gospodarczym, czy ulżyć nie może. Taka oto propozycja jest na stole, została przez prezydenta Nawrockiego zgłoszona. Mamy jeszcze kilka innych propozycji. Wśród tych pozostałych propozycji na uwagę zasługuje koncepcja numer 3, polegająca na wykluczeniu instytucji finansowych z rynku handlu prawem do emisji ETS-ów. Jest to propozycja o tyle ciekawa, że obecna konstrukcja umożliwia osiąganie znaczących zysków przez instytucje finansowe, które nie są uczestnikami systemu w sensie środowiskowym i w żaden sposób nie przyczyniają się do redukcji emisji. Sytuacja, w której podmioty niezwiązane z realną gospodarką czerpią korzyści z handlu uprawnieniami przeznaczonymi pierwotnie jako narzędzie polityki klimatycznej, prowadzi do wypaczenia podstawowej logiki systemu i zwiększa jego podatność na spekulacyjne wahania cen. W konsekwencji koszty tych zjawisk ponoszą przedsiębiorstwa produkcyjne oraz konsumenci energii w Unii Europejskiej, czytamy w uzasadnieniu tego projektu. Znowuż trudno się z tym faktem nie zgodzić. Aha, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy, choć nie podany jako jeden z kolejnych, tylko jako dodatkowa, taka już na sam koniec propozycja. Prezydent Nawrocki proponuje, a właściwie instruuje premiera Tuska, by w Brukseli postawił mocno sprawę całkowitej rezygnacji z wdrożenia systemu ETS. Dwa. Powtarzam, całkowitej rezygnacji z wdrożenia systemu ETS-2. O systemie ETS-2 mówiłem już tutaj kilkakrotnie. Przypomnę teraz tylko szybko, że chodzi o kolejną generację tego samego systemu, właśnie o owego kroczącego Drakule, który już nie tylko chce wypijać soki życiowe z gospodarki, z przemysłu ciężkiego, z cementowni, ze stalowni, ale też zaczyna rościć sobie prawo do tego, żeby koniecznością opłacania, koniecznością wykupywania uprawnień do emisji obciążyć, proszę Państwa, także branżę transportową oraz ciepłownictwo indywidualne. Efekt tego będzie taki, że w tak podstawowych dziedzinach życia jak transport zbiorowy, transport indywidualny, ceny paliw, będziemy mieli dodatkowy narzut na cenę, co zapewne w znaczącym stopniu bardzo wywinduje jeszcze ceny paliw. Do tego dochodzi oczywiście kwestia ciepła i ogrzewania gospodarstw domowych indywidualnych. Mamy tutaj postulat całkowitej rezygnacji z tego systemu, który idzie dalej niż deklarowana przez rząd Tuska propozycja odłożenia w czasie wejścia w życie systemu ETS. No i tak, proszę Państwa, no to jest, pozostaje tylko mieć nadzieję, że jednak będzie inaczej niż ja się obawiam, że jednak pewna masa krytyczna w Europie sprawi, że nie skończy się na jakichś kosmetycznych zmianach ETS-u, a pójdzie kołek w samo serce Drakuli. Bo proszę Państwa, jedyny dobry ETS, to martwy ETS. Ale tak naprawdę martwy. Tak, żeby już nigdy z tej swojej trumny nie wylazł.